Siema, siema, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry, Michale, witam w kolejnym odcinku podcastu cudownego o e-learningu.
No cześć, witam.
Cześć, dzisiaj myślę, że mamy trudny temat, ale on się staje trudny dopiero kiedy zaczniemy go drapać. I to jest temat, który dotyczy bezpośrednio naszych portfeli, bardzo.
Tak jest, tak jest. Będziemy mówili o subskrypcjach, bo w ostatnim czasie gdzieś tam zahaczamy o to, że bolą nas niektóre opłaty. No i pytanie, czy my idziemy w tym modelu subskrypcyjnym z wszystkimi narzędziami i z wszystkimi życiowymi, że tak powiem, rzeczami, z których korzystamy. A taką podwaliną do tego naszego odcinka jest takie słynne powiedzenie, że które się pojawiło na konferencji w Davos, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, które de facto tak prowadzi do takiego modelu subskrypcyjnego naszego życia. No i zaczęliśmy się zastanawiać, czy ten model subskrypcyjny funkcjonuje też w e-learningu i czy do niego dążymy, że będziemy tylko wynajmować narzędzia i różne potrzebne nam serwisy do tego, żeby w ogóle w tej pracy naszej funkcjonować, czy też nie.
No ja się przygotowując się do tego, ja zrobiłem dwie rzeczy. Jakby pierwsza rzecz to jest taka, sięgnąłem do swoich odwiecznych, starych notatników, w których, jak wiesz, wypisuję sobie przeróżne rzeczy i wróciłem do notatki z 2018 roku, która dotyczy oszczędź coś na subskrypcjach. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest książka The Forever Transaction, którą przeczytałem, uwaga, przygotowując się do tego odcinka, proszę to docenić. Przeczytałem książkę Robbie Kelman-Baxter dotyczącą Forever Transaction, czyli w jaki sposób są budowane modele subskrypcyjne. I też co mogę polecić, to mogę polecić taki raport firmy Zuora. Niego tam podlinkujemy. Nazywa się Subscription Economy Index. I teraz moja teza na sam początek tego odcinka jest taka, że to, co jest dobre dla firmy i do prowadzenia biznesu, nie zawsze jest dobre dla końcowego użytkownika.
Czyli mówisz to jakby z perspektywy
osoby kupującej.
Czyli zestawiasz tutaj osobę, która sprzedaje taką usługę w modelu subskrypcyjnym, a po drugiej stronie stawiasz użytkownika, który miałby z niej korzystać. Okej? Okay? No dobra.
To jest taka moja teza po prostu na dzisiaj.
Wiesz co, to ja bym postawił delikatnie inną. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tej rozmowy, ale że model subskrypcyjny jest właśnie dobry, ale pod jednym warunkiem, że zamierzasz z tego korzystać dużo.
Okej.
No i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi.
Dobrze. No tak, ale teraz powiem tak, jakby wracając do tego raportu, który przed nagraniem już tutaj cytowałem. Akurat jest cytowany, dlaczego mówię akurat w tej książce on jest przywołany. I on mówi, że firmy, które oparły swój model przychodowy na subskrypcjach albo członkostwie, bo dla mnie to jest technicznie bardzo podobna rzecz, ale ona jest jakby komunikowana zupełnie inaczej. Nie? Ale okej, subskrypcje tudzież członkostwo, te firmy w 2018 roku, ja wiem, że to są stare dane, ale trzeba było powinien się odwołać do tego raportu, dzisiaj myślę, że będzie jeszcze więcej, mają 5 razy szybciej rozwijają swoją sprzedaż niż inne firmy tam z S&P 500. No nie? Czyli i tak naprawdę, co jeszcze jest druga ciekawa rzecz, że przeciętny Amerykanin wydawał miesięcznie, czy to przed-covidowe czasy, myślę, że teraz wydaje jeszcze więcej, wydawał w 2018 237 dolarów miesięcznie na serwisy subskrypcyjne. A ile wydaje Michał?
Ile wydaje Michał?
Co kupujesz subskrypcyjnie? Nie, tak z grubsza.
Tak z grubsza, wiesz co? No pytanie właśnie, czy na przykład takiego tula jak Storyline'a, czy jak Articulate'a traktujemy, bo on de facto jest modelem subskrypcyjnym, no to jeżeli wliczamy w to tego typu narzędzia,
no co, Netflixa masz?
Mam.
Canal Plus?
Nie.
A Amazon Prime?
Amazon Prime mam.
Dobrze, YouTube Premium?
Od wczoraj tak. Już ci powiedziałem przed odcinkiem, że w końcu się złamałem i reklamy mnie zabijają. Nie, nie mam Spotify.
Masz? Evernote?
Nie.
Spreaker?
Mam, ale już się łamię, żeby zrezygnować, bo...
Zoom?
Jesteśmy na Zoomie, więc wiesz, że tak.
No właśnie, dlatego wiesz, jakby patrz, Patrz, dlatego jest.
No na pewno jest tego sporo, tylko ja bym to zestawił z tym, ile otrzymujesz, tak? Do ilu rzeczy otrzymujesz dostęp dzięki temu, bo oczywiście są takie rzeczy u mnie jak Spreaker, którego to jest jakaś głębsza filozofia w tym moja, że to co moje faktura za niezrealizowane rzeczy, które chciałbym robić, a których nie robię, ale robimy podcast, więc jakby trochę czuję się jakby z tego zwolniony, więc ten czas okazuje się, że to jest kwestia tylko organizacji i chęci, nie? Słucham?
Usprawiedliwiasz się.
Usprawiedliwiam się, tak. No pewnie po trochu tak. Ale z drugiej strony zobacz, do ilu różnych rzeczy ci to daje dostęp. No właśnie, no pytanie, czy kupowanie tego indywidualnie byłoby jakoś lepsze? Nie wiem, mi się jakby nie wydaje. Dla mnie dalej ten model subskrypcyjny jest okej, okay, nie? Możemy się tu, może nie wiem, nie zgadzać.
Tak, znaczy nie, wiesz, jakby to nawet nie chodzi o to, że on jest okej, czy on jest nie okej, no nie masz wyjścia, tak? Jakby, wiesz, jakby tu decyd, no nie? Ale powiem ci historię programu, który ja używam do edycji audio, nazywa się Hindenburg, no nie?
Tak.
I u mnie sytuacja wyglądała tak, że ja wiedziałem, że ja go będę używał, wiedziałem, że chcę mieć podcasty i że chcę je nagrywać i chcę je edytować, wiedziałem, że to jest dobry program i co zrobiłem? Na początku kupiłem model subskrypcyjny, a potem przez to, że oni pozwalają kupić sobie taką subskrypcję, to jest takie once forever subskrypcja, nie? Czyli płacisz więcej, ale na zawsze masz to. To jest jedna
subskrypcja, modeli,
który się pojawia. No.
A z ciekawości liczyłeś to, po jakim czasie
po
ci
roku.
Się to samoetyzuje?
Po roku. Czyli okay. Licencje miesięczne na rok kosztowały tyle, co forever, co forever jako jedna płatność.
To jest właśnie, to chyba się wpisuje to, co powiedziałem z tą moją tezą na początku, że jeżeli zamierzasz z tego korzystać dużo i w to dużo też się wpisuje długo, tak? Jeżeli, no tak jak ty masz podcast rowerowy, my tutaj działamy w ramach tego naszego podcastu Ile Jednik Robię, no to już jest jakby dla mnie dużo, bo to czasowo też dużo zajmuje. To nie jesteś w stanie produkować 40 podcastów jako jedna osoba. Natomiast dla mnie to już jest dużo i dodatkowo, jeżeli masz plan, żeby to kontynuować w dłuższym horyzoncie, no to wtedy wydaje mi się to, że to jest opłacalne, nie?
To ma sens, no nie? No ale właśnie widzisz, jakby jak patrzyłem sobie na to, jak sobie przypominam, co przeczytałem w tej książce, no to ciekawa rzecz jest taka, że dwie rzeczy, że jest przejście z modelu własności do modelu dostępu, no nie?
Mhm.
Czyli kiedyś kupowałeś sobie pudełko, nie wiem, kupowałeś sobie Windowsa w pudełku i miałeś pudełko z Windowsem i sobie z niego korzystałeś, no nie?
Tak jest.
Teraz nie kupujesz sobie pudełka z Windowsem, tylko kupujesz sobie dostęp do wszystkich aktualizacji, jakby kupujesz sobie dostęp do możliwości zainstalowania aplikacji. No nie?
Mhm.
Tak samo z Storyline'em. Przecież kupowało się Storyline'a jako po prostu pudełkową wersję. Czy tam licencję, kodzik przychodził, dziękuję. No nie?
No de facto dalej tak jest, ale to jest tylko wersja 3. Jest też Storyline 3, gdzie masz samego Storyline'a, ale nie masz całej tej otoczki, bez której moim zdaniem dzisiaj ciężko pracować. Nie? I to jest bez sensu. Znaczy, to ma sens, to dalej ma sens, jeżeli na przykład jesteś uczelnią i chcesz mieć dostęp do tego narzędzia, ale masz grant, z którego możesz to sfinansować, albo projekt, który możesz to sfinansować i wiesz, że nie będziesz miał środków na to, żeby przedłużać tą licencję. No to wtedy lepiej mieć chyba wersję 3, niż nie mieć wersji żadnej, tak? Albo mieć ją przez rok i później
znaczy, no jasne, znaczy, wiesz, jeżeli miałbyś mieć... Dobra, czy ja uważam tak, artykuł 360 jako pakiet, to już rozmawialiśmy o tym, jest wartych swoich pieniędzy i ma sens jako cały pakiet. Storyline 3 moim zdaniem ma tak 1/3 sensu.
Myślę, że tutaj się zgodzimy.
Bo jest okrojony, bo jest mały i... No ale dobra, ja rozumiem, że uczelnie, sytuacje projektowe, I get it. No nie? Rozumiem to. Ale właśnie. Zobacz, jaka jest przeniesienie tego, że kiedyś miałeś to, a teraz tego używasz. Nie? Kiedyś miałeś płytę z muzyką, czy miałeś płytę DVD z filmem, a teraz go oglądasz. I o czym... Na czym się zastanawiam, że... W tej książce autorka mówi o tym, że ona ma subskrypcję na usługi manikir, czy tam jakieś tam malowanie pazurów, no nie? I ona tak naprawdę I to jest jakby pierwszy poziom, tak? Czyli ona nie płaci za wizytę, tylko płaci za to, że co tydzień ma zrobione pazury. A ona mówi, no tak, ale w ogóle super model, właśnie, i to jest model subskrypcyjny, że ona ma co tydzień zrobione pazury. Ale model członkowski, która mówi, że to jest taka kolejna ewolucja tego, to jest taki model, w którym ona zawsze będzie miała idealne paznokcie. Czyli nawet jak jej się, wychodząc z gabinetu, łamie jej się kawałek paznokcie, to ona wróci i w ramach tego takiego członkostwa premium, czy tam w ogóle członkostwa w tej pazurowni, czy jak to się tam nazywa, to ona będzie miała zrobione te pazury po prostu. Wróci, powie, panie, złamał się, proszę rób.
Ja rozumiem, że to cię przekonuje i chciałbyś dołączyć do tej, do tego
pazurowni.
Do pazurowni.
Tak, ale wiesz, ja patrzę na przykład na to tak. Ja lubię mieć czysty samochód, ale bardzo nie lubię go myć. No nie?
Tu się zgadzamy.
Są ludzie, którzy lubią sobie tam coś robić z tym autem, dotykać go i w ogóle. Ja lubię samochodem jeździć i lubię, żeby było w nim czysto. No nie? I teraz jak jadę na myjnię, nawet taką, nie mam myjni żadnej takiej abonamentowej, ale ja bym chciał, żeby myjnia powiedziała, dobrze, będzie pan miał czysty samochód. I oni, wiesz, najchętniej to powinni przyjechać, zabrać, umyć, odwieźć.
No ciekawe, czy to gdzieś funkcjonuje w ogóle, tak? Bo wydaje mi się to o tyle, o ile jesteś blisko tej myjni, wydaje mi się to jakby relatywnie proste. Natomiast jeżeli jesteś daleko od tej myjni, to wiadomo,
że... powinna być sieć myjni, tak? To wiesz, jakby, dobra, ale wiesz, jakby... ja oczywiście teoretyzuję, ale dalej. Przykład z tej książki jest tak, pani mówi, że przyjeżdża facet, który w ogóle bardziej mi się podoba gra słów. Dzwoni i pyta się, what's bugging you today? I to jest jakby ich taki slogan tej firmy. I oni są od dezynfekcji, w sensie wywalają insekty z domów w Kalifornii, no nie? Jako abonament. Czyli nie będziesz miał mrówek, no nie? Jakby, i to jest twój abonament. Nie masz mrówek, nie masz robali i tak dalej, no nie? Wiesz, i to jest spoko, no nie?
No jeżeli żyjesz w miejscu, w którym rzeczywiście, znowu idę do tego, czy dużo z tego korzystasz. Jeżeli żyjesz w miejscu, gdzie te stworzonka się pojawiają, albo jesteś w Australii, gdzie 9 na 10 najgroźniejszych zwierząt występuje w Australii, a to 10 też tam występuje, no to rozumiem, że popyt na te usługi może być spory. Natomiast jeżeli żyjesz w miejscu, w którym tych zwierzątek jest mało, albo ich nie ma wcale, no to jest wtedy taka martwa usługa. Więc znowu, dla mnie perspektywa jest tego, jak dużo z tego korzystasz.
Dużo kawy
Nawet pijesz. Teraz bardzo dużo kawy piję. No,
pijesz dużo kawy. Czy nie chciałbyś, żeby było tak, że zawsze będziesz miał działający ekspres i dobrą kawę? Masz ulubioną kawę i zawsze działający ekspres.
Akurat się czyści, akurat tego nie omawialiśmy, ale akurat go czyszczę, więc to jest jakaś rzecz, której doświadczam teraz. Nie wiem, ja tylko nie czuję tego, żebym potrzebował tego w abonamencie, tak? Akurat tej usługi, no bo czyszczenie tego jest relatywnie bezproblemowe, a kawy nie mam swojej ulubionej, tylko korzystam z miejsca, które ma tych kaw kilkaset i wybieram sobie różne te kawy, tak? Zrobić, że jest ich wiele, nie? Że dostajesz za każdym razem różne kawy, tak? To okej, to by mogło być w subskrypcji jakiejś, tak? Bo wina chyba tak funkcjonują, że dostajesz ileś...
Możesz sobie zamówić kawy tak subskrypcyjnie, no nie? No tak samo wiesz, na przykład, nie wiem, ale teraz do czego zmierzam? Że to po prostu wielu firmom działa i my w świecie e-learningowym widzimy, że to działa, tak? Że kupujesz platformę e-learningową, to praktycznie taką dla indywidualnego użytku. Praktycznie nie masz wyjścia.
Ale nie masz wyjścia z modelem, mówisz?
Z modelem, tak? musisz kupić, no nie wiem, chcesz kupić sobie, nie wiem, LinkedIn Learning albo Pluralsight albo coś tam. Nie masz innej opcji. Daj kartę kredytową, będziemy cię co miesiąc charge'ować, nie?
No tak jest, tak jest, tak jak mówisz. No w wielu wypadkach nie mamy, tak? Jeżeli mówisz, jeżeli jako platformę traktujesz to, gdzie ty się jako osoba indywidualna uczysz, no to tak, większość z nich działa w tym modelu, takich dużych tych platform działa w tym modelu abonamentowym. No Udemy jest jakimś wyjątkiem, bo tam jako osoba indywidualna możesz kupić je powiedzmy na sztuki, ale już w Udemy for Business, które z założenia jest skierowane do firm, działa to w modelu subskrypcyjnym.
No tak, ale zobacz, na przykład mamy Storytel i Audiotekę, nie? I Storytel jest po prostu cały abonamentowy, a Audioteka jest taka półabonamentowa, pół nie. Czyli możesz sobie kupić coś na abonament, a nie musisz kupować na abonament. I akurat audioteka mnie drażni, bo na przykład ma abonament, ja słucham audiobooków, ale na przykład nie wszystkie książki są w abonamencie i te, które są nowe, fajne i cool, to ich nie ma w abonamencie i to mnie na przykład denerwuje, nie?
Czyli masz,
Wiesz, że
rozumiem,
tak.
mikropłatności w ramach abonamentu.
No to nie są mikro, tak? Bo tam książki są po 5 dych, no nie? To 5 dych za książkę, takie średnio mikro, no nie? Ale wiesz, jakby, no mnie to trochę denerwuje, no nie? Bo wiesz, jak kupuję na przykład, nie wiem, Audible, no to masz Audible po prostu, wiesz, w ramach abonamentu nara. Masz wszystkie książki, co są na Audible. I na przykład dla mnie to jest fair, no nie? No ale jakie są twoje wrażenia z tych subskrypcji? Bo jakby chciałbym się dowiedzieć od ciebie. No, musimy z nich korzystać, nie mam wyjścia, ale jak ty się z nimi masz?
Wiesz co, z większością z nich nie mam żadnego problemu, bo to jest kwestia ciągle dla mnie intensywności tego użycia. Jeżeli jest na przykład Gmail, tak? Teraz kupiłem też pakiet 100-gigabajtowy do Gmaila, bo zawsze miałem te 15 gigabajtów darmowe i trzymałem się na zasadzie, usuwałem jakieś tam najstarsze, największe pliki, potem sobie patrzysz, mówisz, to kosztuje 90 zł, czemu ty to robisz? Jakby kup to po prostu na rok i jakby się tym nie przejmuj, miej tego miejsca więcej. Więc są i myślę sobie, okej, to jest czas, który musiałbym poświęcić, ta usługa jest za darmo, mogę z niej korzystać za darmo, ale tym kosztem jest to, że ja muszę dbać jakby o czystość tego miejsca do tego, żeby te pliki przechowywać i tak dalej. Szczerze, nie chce mi się tego robić. Uważam, że 90 zł za to, żebym nie musiał o tym myśleć przez długi czas, a później mógł to bardziej hurtowo usuwać, jest dla mnie rzeczą, która jest jakby jak najbardziej opłacalna. Czyli to jest
Spoko.
rzecz, gdzie nie chcę płacić czasem za darmową usługę. Tak? I to jest dla mnie okej. Okay. Druga rzecz, na którą się, tak jak to ja powiedziałem, złamałem wczoraj, bo zobaczyłem pierwszy raz 2 miesiące YouTube Premium za darmo i zawsze mnie odstraszało to, że słyszałem, że jeżeli z tego zrezygnujesz po tym, jak już byłeś w tym okresie próbnym, to tych reklam masz jeszcze więcej, że to cię tak zmusza, tak mało ten komunikat był dla mnie taki pozytywny, ale jak sobie pomyślę, że ja bardzo dużo słucham, ja nie słucham audioteki Storytela, ale na YouTubie spędzam dzikie godziny, bo mam możliwość jakby w niektórych zadaniach pracy nad tym czymś, plus słuchania, i z reguły to jest YouTube, to są te treści, które mnie interesują, no to wydaje mi się, że czas tych reklam, tego przełączania, potem gdzieś idę i mam włączony ekran telefonu, żebym mógł w ogóle tego słuchać, albo muszę trzymać to w ręce, a to jest niewygodne. Więc mówię, okej, dobra, spróbujmy tę usługę i zobaczmy, czy będę chciał płacić za to 20 kilka złotych miesięcznie, żebym mógł mieć wyłączony ekran telefonu i odtwarzać to w tle, jeszcze nie wiem. Jeszcze tego nie czuję po jednym dniu. Natomiast na pewno telefon w kieszeni mi się grzeje mniej, bo to już sprawdziłem. I mówię, znowu, jeżeli to jest coś, z czego dużo korzystam, dla mnie to jest spoko. Zestawiam to z Storyline'em. Ten koszt jest duży, czy z Articulate'em, mówiąc generalnie o pakiecie. Ten koszt jest duży, ale on mnie też nie boli, bo ukrywa, czy jednostkowo na projekt, jeżeli masz ich dużo, to wtedy wydaje mi się, że to jest jakiś tam okej model, nie? Więc do narzędzi, które bym używał dużo, uważam, że to jest spoko, albo narzędzie, które po drugiej stronie mają dużo różnych treści, których nigdy i tak w życiu nie skonsumujesz. Tak jak ty mówisz o książkach. Nie chciałbym ich kupować na sztuki. Lubię mieć formę papierową, ale to już mówiliśmy w jakimś odcinku, że jestem lekko zwichnięty w jakimś tam kierunku. Natomiast dla mnie na przykład w takiej audiotece, jeżeli to jest abonament, płacisz za tą wybór. Za to, że ta biblioteka wirtualna, do której wchodzisz, jest ogromna i ty możesz sobie konsumować, co chcesz, to, co sobie wybierzesz, tak na zasadzie tego, do czego teraz jesteśmy przyzwyczajeni, że my chcemy już. Dlaczego Amazon Prime? Bo chcemy już, tak? Że to dzisiaj klikasz, dzisiaj najlepiej jeszcze za chwilę, jakby ktoś pod drzwiami stał z tą książką, nie? I jest
No,
takie
tam
mocne
dzień
skrócenie.
zaczekasz, no.
No, chyba, że jest tydzień, no to już mnie to denerwuje, nie? Ale wiesz, kiedyś to było normą, a dzisiaj, jeżeli ta usługa nie jest już i wiesz, nie chcesz iść po pudełko do sklepu, to jest moje zdanie, tylko chcesz nacisnąć i już ściągać i
Tak, no to
instalować
jest,
i
wiesz, no
robić,
to
nie?
jest dlaczego ja tak mówiliśmy o narzędziach, dlaczego ja uwielbiam Kindle'a, tak? Bo właśnie widzisz, wiedziałem, że będziemy rozmawiać o subskrypcjach. Szybko wygooglałem, jakie są książki w tym temacie. I ja jestem, mam tę książkę, mam notatki, nawet sobie je wydrukowałem, te fragmenty i notatki i tak dalej. I wiesz, jakby czuję się dużo lepiej przygotowany na przykład, no nie? Wiesz, jakby to jest moim zdaniem coś, co byłoby super trudne do zrobienia bez tego, no nie?
No to widzisz, no jakiś
Tak,
tam plus jest.
ale teraz zobacz. Ja teraz powiem w drugą stronę. Jak robiłem sobie ten research, to na przykład co się okazuje, BMW planuje wprowadzić model subskrypcyjny taki, że na przykład kupujesz sobie samochód, on ma podgrzewane fotele, tam artykuł podlinkuję, on ma podgrzewane fotele, ale one będą działać tylko w momencie, kiedy wykupisz subskrypcję. Czyli jakby wiesz, jakby, bo robienie różnych wersji danego samochodu jest trudne. No nie? W sensie, że wiesz, na przykład ten będzie miał nawigację, ten nie będzie, ten to, ten tamto, ten siamto. To jest po prostu trudne. Tak lepiej, żeby one miały wszystko. No nie? Ale możesz to wykupić, na przykład możesz, ta funkcja będzie uruchomiona, jeżeli ty będziesz miał, na przykład są te funkcje takie asystentów na przykład, czy jakieś tam, że dzwonisz do takiego konsjerża. Jak masz abonament, to ten konsjerż działa. Jak nie masz abonamentu, to konsjerż nie działa, no nie? Że masz na przykład Apple CarPlay. Jak masz CarPlay, no to albo nawigację. Potrzebujesz samochód z nawigacją, no to będziesz miał, no to będziesz sobie miał albo nie miał, tak? I na przykład Tesla miała tak, nie? Że w jakimś tam modelu, że jak nie zapłaciłeś jakiegoś abonamentu, to nawet zasięg samochodu był mniejszy. Mhm.
Wiesz, jakby... Tesla, zaraz ci się zapytam właśnie o to, jak chodzi mi o ten przykład z BMW, bo ja go już też widziałem, on mi gdzieś tam przeleciał wcześniej, więc ten artykuł widziałem, ale w kontekście Tesli ja mam wrażenie, że to nie jest samochód z aplikacjami, tylko mam wrażenie, że to jest aplikacja obudowana w samochód. I to jest moje postrzeganie Tesli.
Ja nie jeździłem, wiesz, jakby jest mi trudno powiedzieć, nie? Wiesz, jakby nie jeździłem Tesla, bo jeszcze nie mam doświadczeń, nie wiem jak to jest. Ale właśnie wiesz, jakby zacząłem się przyłapywać na tym, że gdzie nie pójdę, tam w zasadzie jest wszędzie subskrypcja, no nie? A ja mam trochę, powiem ci dlaczego mam trochę takie, znaczy dobre i niedobre doświadczenia. To co powiedziałem, ja sobie kiedyś, oczywiście miałem podpiętą jakąś kartę kredytową i tak dalej, zobaczyłem ile mi znika pieniędzy co miesiąc na te wszystkie subskrypcje, no nie?
No i co ci wyszło?
Że dużo. Że za dużo, no nie? Dlaczego? Przypomnę ci, wrócę sobie do tego. Office 30 zł miesięcznie, Google Apps 47, Articulate, no tam miesięcznie ileś, podzieliłem sobie tam na 12 ten cały. Evernote 5 dolarów miesięcznie, Spreaker 16 dolarów miesięcznie, Click Meeting, tam miałem jakąś opcję chyba z 60 dolarów miesięcznie, Meet Edgar taką do social mediów, apka 50 dolarów miesięcznie, Smapli 25 euro, Dropbox 9, iCloud 4, Balsamic 24, no nie? I tak wiesz, jakby i wypisałem to wszystko i patrzę, to jest kupę kasy.
No, już chwilę też rozmawialiśmy przed nagraniem tego odcinka, i zastanawiam się, wiesz, na ile te usługi się gdzieś tam pokrywają swoimi funkcjonalnościami i na ile ta oszczędność, czy inaczej, na ile nie poświęcając żadnej funkcjonalności, która jest ci potrzebna albo do biznesu, albo do rozrywki, na ile da się ją pokryć jakby tym, co już masz, tak? Wyeliminować powtarzające się rzeczy, nie?
Tak. I teraz ja to zrobiłem, tak? Ja sobie nawet wypisałem kilka kroków, tak? Że pierwsze, no to które narzędzia są bezpośrednio powiązane z twoim przychodem, tak? Jakby czego nie możesz usunąć. Potem drugi krok to był taki, bez jakiego narzędzia nie możesz mieć firmy. No ja wpisałem Google Apps, tak? Bo ja mam całą firmę postawioną na tych wszystkich Google, na tych Google, wszystkie maile, nie maile, mam zrobione kalendarze dzielone, mam zrobione na Google, więc spoko. Ale potem właśnie trzeci krok to był, które funkcje się duplikują. Które funkcje na przykład pomiędzy Google Apps, a Office'em, a iCloudem się duplikują, a na przykład Dropboxem, z czego możesz zrezygnować, no nie? I następny krok to był taki, gdzie nie potrzebujesz mieć wersji premium albo tej najwyższej wersji, gdzie możesz zmniejszyć plan. I ostatni krok, z czego możesz zrezygnować, no nie? Którą licencję możesz zawiesić, bo są też opcje zawieszenia licencji. Czyli nie musisz kasować konta, ale możesz zawiesić licencję na rok. No
jestem bardzo ciekawy, co ci wyszło, nie? Zanim mi jeszcze to powiesz, bo nie wiem tego, mam wrażenie, że wyjdzie ci, że tak dużo procent wcale nie zjedziesz z tego ogólnego kosztu. Jestem
no
ciekawy,
powiem,
jaki będzie...
Smapli, Balsamic i Click Meeting wypadły w ogóle, bo stwierdziłem, że mogę założyć nowe konto, po prostu, no nie? I Meet Edgar wypadł, czyli ten narzędzie do social media, stwierdziłem, że aż tak bardzo tego nie potrzebuję, mam to gdzieś. Nie będę robił social mediów. Wiesz, będę robił je inaczej, będę robił je ręcznie po prostu, bo aż tak mi dużo czasu nie zajmują. I to wypadło całkiem. Do tego dołączył jeszcze za jakiś tam czas toggle, bo nie liczę tego czasu, nie pracuję tak w taki sposób, nie liczę czasu, liczę trochę inaczej i też jest ok. Zszedłem z najwyższego abonamentu w Spreakerze na dwa niżej i tak naprawdę został... Aha, i z Dropboxa zrezygnowałem całkiem. Więc zostały Google Apps i Office, bo Office'a potrzebuję po prostu, wiesz, biznesowo potrzebuję Office'a. Został iCloud z racji wygody, czyli wiesz, jakby chmura, rodzina w iCloudzie i to, wiesz, to, że po prostu nie muszę się zastanawiać o tym, że mi się skończy miejsce w telefonie, bo się nie skończy. No i został Articulate, tak? I and that's it. Czyli wiesz, jakby tak naprawdę wypadła połowa.
Okej. Okay. No widzisz, no to jest to sporo, nie?
No albo tak na przykład ja zarządziłem, że na przykład są wakacje, jest lato, jest dużo rozrywek takich outdoorowych, więc rezygnujemy rodzinnie z abonamentu na Xboxa, w sensie wiesz, z Microsoft tego tam dostępu do gier, nie? No i na pewno do września go nie ma po prostu, wiesz, i to jest znowu zawieszenie jakiejś licencji, nie? No i okej, okay. Ja nie mam z tym problemu i to po prostu zadziałało, nie?
Czyli taka subskrypcją zarządzasz wychowaniem dzieci
no,
i siebie.
No to tam zarządzać wychowaniem to wielkie słowa, no nie wiesz, jakby nie pozwalam, żeby ogon machał psem.
Okej.
Okay, tak no bym to nazwał.
Ciekawe. A jeszcze wrócę na chwilę do tego BMW, bo powiedziałeś, że tam i8, tak? To chyba była i8, ma te podgrzewane siedzenia. Jak jest twoja pierwsza myśl, jak słyszysz coś takiego, żeby to miało być w abonamencie? To masz tak, że nie podoba mi się to? Czy
właśnie,
mówisz sobie,
że
wow,
nie.
To jest fajne?
Nie, no bo teraz ja ci powiem tak, uważam, że to jest fajne, gdyż ponieważ Azalisz, ty możesz ich nigdy nie użyć. Bo mieszkasz w Kalifornii. Mhm. Potrzebny ci jak w dupie kalkulator podgrzewane fotele, jeżeli mieszkasz w Kalifornii, bo tam jest ciepło, tak?
Powiem ci, że ty masz takie te wejścia i stwierdzenia, że ja już nie wiem, które ja wybiorę do opisu tego odcinka, nie?
Możesz wybrać, ale z drugiej strony, ja nie potrzebuję nawigacji. W jednym z samochodów, które mam, nie potrzebuję nawigacji, bo to jest samochód, który jeździ lokalnie tylko i wyłącznie. Mhm. I ja bym nie. Na przykład sobie, wiesz, jakby obniżyłbym sobie, chętnie obniżyłbym sobie właśnie. I znowu, mam samochód w leasingu, a może powinienem mieć go wynajęty, tak? Z opcją subskrypcji, wybrania tego dokładnie, co ja chcę, żeby było aktywowane w tym samochodzie, a co chcę, żeby nie było aktywowane, nie? Może to jest wyjście customizowania auta, nie?
Nie, bo też sobie pomyślałem o tym, właśnie może nie Kalifornię miałem na myśli, ale zestawienie na przykład południa Włoch i północy Norwegii, tak, żebyśmy byli dalej w regionie, że to objętościowo jakby, jeżeli chodzi o kilometry, powiedzmy, że to jest dalej jeden kontynent, ale klimat jest zupełnie inny i podejrzewam, że Norweg na północy będzie potrzebował tej usługi 10 miesięcy czy 11 miesięcy w roku, a Włoch na południu nie będzie jej potrzebował de facto wcale, albo będzie jej potrzebował, nie wiem, 2 tygodnie raz na kilka lat, tak, załóżmy. I no. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja, żeby... No właśnie móc z tego korzystać, kiedy chcesz, bo do tego to się chyba sprowadza, że korzystasz, kiedy chcesz, nie?
Właśnie widzisz, z jednej strony myślę, że tak, ale zwróć uwagę na to, że mówimy o tym w momencie, kiedy my jesteśmy takimi subskrypcyjnymi prosumentami. W momencie, kiedy my już bardzo świadomie z tych subskrypcji korzystamy. Bo ja doszedłem do tego, że zaczęło mi znikać dużo pieniędzy i wtedy stwierdziłem, ej, ja... mam za dużo subskrypcji, z których nie korzystam. Mhm. Rozumiesz, jakby nie wykorzystuję tych aplikacji, a one co miesiąc kasują mi, właśnie zrobiłem wczoraj review i jeszcze jedna aplikacja, mam aplikację Headliner do usunięcia, wiesz, za $5, no nie? Ale wiesz, ale to jest $5, które mi znika, tak?
Ale myślisz, że to jest kwestia, że my toniemy trochę w tym, ile mamy tych aplikacji, że nie, my nie, po prostu my, nie ogarniamy tego już, ile tego jest, ile tego konsumujemy?
Musimy to kontrolować. O tak powiem, no nie? Że to nie jest tak, że my nie ogarniamy, Tylko zobacz, teraz jak się muzykę słuchasz z abonamentu, wideo oglądasz z abonamentu, wszystko to robisz z abonamentu i nagle wiesz, jakby pytanie jest, czy wiesz dokładnie, czy jesteś w stanie powiedzieć, ile na to wydajesz. No nie możesz powiedzieć, na kino daje 70 zł, no nie, bo bilet kosztuje tam, nie wiem, 30 parę złotych pewnie, no nie, czy tam 50, nie wiem nawet. No ale wiesz, jakby to jest takie jednorazowe, wyciągasz gotówkę, zapłaciłeś, byłeś w kinie, super, no nie? A tutaj oglądałeś, nie oglądałeś, kaczyń, nie?
Dlatego mówię, no, moje to stwierdzenie jest takie, że jeżeli korzystasz z tego dużo, albo to dużo może być w kilku wariantach, albo jest dużo po drugiej stronie, albo dużo używasz tego narzędzia, w stylu mam na myśli dużo używasz audioteki, konsumujesz tego na potęgę, no to wtedy to, ten koszt jest bardzo atrakcyjny. Ale jeżeli to są narzędzia, które są bardzo okazjonalne, to uważam, że to cię prędzej czy później zjada za dużo, nie?
No nie potrzebuję ci za pieniądze, wiesz, to jest tak na przykład jak, nie wiem, ja mam masterclassa, no nie? I ja korzystam z tego masterclassa. Autentycznie, trochę tak jak zamiast Netflixa, oglądam sobie kurs na masterclassie, no nie? Ale właśnie, co jest ciekawe, to ten Forever Promise. To, że oni, taka obietnica tego, że my zawsze będziemy dostarczać ci ciekawe treści, ona moim zdaniem na masterclassie działa.
No wiesz, tak, bo na ale przykład, oni wiecie, sięgają po takie bardzo zniosłe osoby, tak? Sławne
no
osoby.
Tak, ale wiesz, no, wideo z Markusem Brownlee, tak? MKBHD. Nie? Kurde, naprawdę ma ten kurs zrobiony świetnie. No nie? I wiesz, i patrzysz i mówi, ja, no, i wiesz, i koleś stawia, nie wiem, kręci iPhone'em, DSLR-em i RED-em, no nie? Jakąś tam rzecz, którą ma położoną na biurku. I wiesz, i nagle się okazuje, że no, on tego robi storytelling i tak sobie myślisz, że to z tym iPhone'em też nie wyglądało źle.
Ja uwielbiam, jest taki filmmakers na YouTubie i oni robią tak, że dają osobie, która jest pro, dają jakąś słaby sprzęt, a osobie, która jest początkująca, dają kojarzę, sprzęt, który kosztuje 500 tysięcy dolarów. I teraz robią, mają nakręcić to samo, tak? Tą samą reklamę albo to samo coś. Więc dla mnie to jest super, żeby popatrzeć, żeby trochę siebie też i nas w tym chęci tej posiadania, o której rozmawialiśmy, żeby trochę nas sprowadzić na ziemię, że hello, może jednak się skup na warsztacie, a nie tylko na samym sprzęcie, nie?
No tak, no jak najbardziej, ale widzisz, właśnie ja też myślę o tym oczywiście też w kierunku ogarnięcia biznesu i ogarnięcia learningu. Myślę, że od dobrych kilku lat rozmawiając z firmami learningowymi, zadaję im pytanie, dlaczego nie sprzedajecie całej swojej biblioteki kursów w abonamencie? Na zasadzie takiej, że nie wiem, masz całą bibliotekę i licencjonujesz ją komuś. Nie? Albo jesteś trenerem, masz swój świetny kurs online nagrany z czegoś tam i licencjonujesz to w dużej organizacji. Myślę, że to jest jeden z modeli, o którym twórcy kursów online nie myślą, producenci szkoleń online, nie tacy, że robimy kurs dla firmy, no nie? Tylko takie, że jesteśmy firmą e-learningową, mamy ileś tam kursów i tego nie widać tej sprzedaży abonamentowej. Może ona jest, no nie? Ale myślę, że jej nie widać po prostu.
No zacząłem się tym zastanawiać i wydaje mi się, ja od razu mówię, że nie posiadam, robimy szkolenia na zamówienie, ale jako tako nie posiadam bazy żadnych szkoleń takich, które mogę sprzedawać. One wszystkie są tam pod NDA, więc wiadomo, że są nieużywalne dalej. Tak więc moja perspektywa osoby, która takich szkoleń nie posiada, ale myślę, co mogłaby odpowiedzieć ta firma. Punkt A, wydaje mi się, że w naszym skormowym świecie oddajesz na platformę gotowy produkt. W związku z tym jest problem z sprawdzaniem, w jaki sposób te treści są konsumowane i problem z wyłączeniem tej subskrypcji, tak? Bo ty nie jesteś w stanie stwierdzić, tak? Czy ktoś
tak.
to używa, czy nie.
Częściowo tak, częściowo nie. Powiem ci, że robiłem projekt, którym to było oczywiście jasne, ale sprawdzał licencję.
Ten program
SCORM,
licencję, tak?
SCORM wychodził na zewnątrz do serwera dostawcy i sprawdzał licencję. Czy jest aktywna licencja?
To ja może dla ciebie i dla wszystkich firm, które byłyby takim modelem zainteresowane, to powiem, że do jednego z projektów, do których gdzieś tam szukałem rozwiązania, rozmawiałem też z... Gdzie my testujemy SCORM? Teraz mi, kurczę, przed chwilą miałem w głowie.
Na SCORM Cloudzie?
Skoem Cloud, tak. I tam testujemy z reguły nasze skoemy, czy one działają, możemy zobaczyć logi i tak dalej. Natomiast oni też mają taką usługę, która umożliwia ci na tej platformie posadowienie sobie swojego skoema i wystawienie jakby takiej tylko takiego frame'a, takiej muszelki, w której w tym oknie, w tym prostokącie będzie się wyświetlało to szkolenie, ale ono fizycznie nie znajduje się na serwerze czy na platformie tej firmy, dla której to sprzedajesz, tylko znajduje się na tym Skoem Cloudzie. Więc ty możesz ze swojej strony wystawić to na 10 różnych LMS-ów. Dwa, możesz to aktualizować i im użytkownikom się pojawia ta zaktualizowana wersja, bo ona de facto jest ciągnięta z tego Skoem Clouda. I uważam, że dla firmy, która by chciała wejść w ten model, to byłoby super rozwiązanie do tego, żeby mieć kontrolę, ale z drugiej strony mieć zaktualizowane treści po drugiej stronie, czyli bardziej być takim modelem subskrypcyjnym.
No i teraz, co jest ciekawe, oni też działają w modelu subskrypcyjnym.
Oni działają też od wykorzystania, bo to tak, u nas się to głównie konsumuje jakby bandwidth.
Ale właśnie teraz zobacz, i to jest świetne do zarządzania takim modelem subskrypcyjnym, to po pierwsze, a drugie to jest świetne, kiedy na LMS-ie nie możesz trzymać dużych plików.
Tak, no.
To rozwiązuje sprawę trzymania dużych plików wideo zapakowanych w Skorma na przykład. Nie? I to jest okej, ale właśnie widzisz, jakby to, co jest fajne, to właśnie zerkam na ich stronę, mają model kalkulacji na użytkowników. Czyli możesz sobie tam wpisać, na przykład, nie wiem, chcę 100 użytkowników i będę miał, nie wiem, dwa kursy? O, czyli jeżeli będę miał 200 zapisów, 200 enrollmentów, to potrzebuję plan duży, czyli koszt będzie, czyli tak mam 100 użytkowników i co miesiąc będą robić dwa kursy. To jest nierealne trochę, no ale dobra.
Oni się trochę inaczej, od razu ci mówię, wyceniają na podstawie tego, ile w ciągu roku będzie unikalnych użytkowników, czyli jeżeli jedna osoba skonsumuje 10 treści, jest traktowana jako jeden.
Okay.
Więc to ale trochę dobra. Zaburza to myślenie, nie? Okay.
Ale o tych modelach to wiem, że przygotowujemy sobie osobny odcinek o tych modelach wydzeny, ale właśnie. Myślę, że taki model subskrypcyjny jest po prostu ciekawy w naszym świecie i on jest technicznie możliwy i fajnie by było spróbować go zacząć implementować. Tak? Na zasadzie takiej. Udostępniam firmie 10 moich szkoleń, oni płacą abonament roczny i na przykład nie interesuje mnie, ile ludzi zrobi to szkolenie. No nie? Czyli oddaję swoje szkolenie firmie, róbcie sobie.
To widzę tutaj jakby kolejny problem w tym, że to jest trochę jak z LXP, nie? Czyli z tym Learning Experience Platform, gdzie my chcemy dostarczać treści, jeżeli użytkownik przejdzie szkolenie podstawowe z Excela, to dajmy mu tabele przestawne i szkolenie zaawansowane, średnio zaawansowane, VBA i tak dalej. I dla mnie ten świat nasz jest tak szeroki, że teraz, żeby móc coś takiego zrobić i zaimplementować, to musiałbyś mieć z danego tematu masę różnych treści. A problem jest w tym, że my bardzo punktowo te nasze szkolenia tworzymy. Tak, to jest jakaś polityka, to jest jakieś narzędzie, to jest jakiś tam sposób myślenia, to jest zarządzanie czasem, ale te rzeczy są tak daleko od siebie, że wydaje mi się, że dlaczego audioteka jest albo Netflix są atrakcyjne? Bo jak zrobisz, obejrzysz jeden serial, to zaraz masz serial, który jest dopasowany 98% do tego, co właśnie oglądałeś. On jest na tyle podobny. Fabuła jest inna, aktorzy inni, scenografia i tak dalej, ale on jest generalnie co do gatunku podobny. I to mnie też blokuje i to by była moja odpowiedź dwa, co mogłoby, dlaczego ten model abonamentowy byłby trudny do realizacji. To by było tylko dla firm, które mają setki albo tysiące tych szkoleń.
No, wiesz co, no to tak, zgodzę się, ale z drugiej strony widzisz, ja na przykład robię jakiś tam event szkoleniowy duży i myślę sobie tak, to w tym kontekście kupiłbym z dużej bazy 3 czy 4 szkolenia, opakował je w jakąś ścieżkę i dostarczył. Szybko. Mhm. No nie, wiesz, jakby też, no dobra, no jest to pewien, wiesz, moim zdaniem jest to warta ścieżka zawsze rozważenia, tak, zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy robią kursy online.
Wiesz, To też pozwolisz, że podpowiem tylko, że gdyby ktoś chciał de facto zrobić taką bazę szkoleń, to ona już jest gotowa. I samo posiadanie licencji na Articulator 360 daje ci dostęp do chyba 1000 rajsowych szkoleń. Gdyby ktoś się uparł, to by przetłumaczył wszystkie te szkolenia. One są do wykorzystania. One działają w modelu takim, już nie pamiętam dokładnie, która to jest licencja, ale generalnie jedno z pierwszych pytań w FAQ jest o tym, czy ja mogę to sprzedawać jako osoba, która z tego korzysta. Tak, ograniczenia są tylko dotyczące nagranych filmów normalnie w studiu z aktorami i tak dalej, że nie możesz ich wyciągnąć i zrobić jako osobny produkt, ale jeżeli jest to szkolenie, bierzesz te szkolenia, tłumaczysz je po prostu z angielskiego na jakiś język, masz całą bazę szkoleń.
No, ale to nie jest wcale głupie, nie?
No, jakiś pomysł to jest, tak?
No dobra, ale teraz powiedz mi, czy myślisz, że firmy, które nie pójdą w rzeczy abonamentowe, chcę trochę tak to pociągnąć, wiesz, jakby na takim wysokim poziomie ciągle jeszcze podtrzymać. Czy myślisz, że te, które nie pójdą w abonamenty, to zostaną z tyłu? Te, które, wiesz, będą sprzedawać pudełka albo wersje, albo, wiesz, będzie Microsoft Home Edition, Premium, Pro, Server i tak dalej, wiesz, będą cztery pudełka obok siebie, czy... Wiesz, czy one sobie ciągle będą dawać radę?
Wiesz co, chyba odpowiedzią jest znowu powrót do tego, co powiedziałem na początku. Jeżeli usługa będzie dla masowego odbiorcy albo będzie zawierała bardzo dużo jakichś treści, obojętnie jakie one będą, to powiedziałbym, że na tym końcu skali to będzie bardziej must have, a im bardziej to będzie taka praca rzemieślnicza, którą my trochę wykonujemy, to bardziej to będzie wycena za sztukę, za projekt, za indywidualną jakąś rzecz. Tak mi się wydaje.
Okej.
Okay. No to będzie w różnych fazach przechodzić od jednego końca tej skali do drugiej.
Spoko. No to dobra. To teraz chcę, żebyśmy pogadali, bo jak już pogadaliśmy trochę o tym przejściu z tego modelu własności do modelu dostępu. No nie? To jest jakby oczywiste, że masz dostęp do aplikacji, płacisz za nią abonament, masz do niej dostęp. Dzięki, nara. Super. Ale teraz następny krok, to o czym w tej Forever Transaction jest napisane, że następny krok to jest trochę takie przejście od modelu dostępu do modelu takiego membership.
I nie odwołujesz się wcale do dostępu do jednego z najlepszych pól golfowych i ostatniej...
Wiesz co, odbiło mi się o uszy, że tam jakieś tam rzeczy się działy.
Ale zostawmy, my jesteśmy daleko od polityki, ale jak słyszę, ja słyszę członkostwo, a subskrypcja, jak zacząłeś jakby to porównania, to jest pierwsza rzecz, która mi teraz w głowie rezonuje, że jakby...
No dobra, ale teraz patrz. Jest TD.org, nie? Training Development Society, czy jakkolwiek. No nie? I teraz ja będąc, należąc do takiej organizacji, tak naprawdę płacę subskrypcję za dostęp do treści. No nie? Czyli co? Ktoś, bo takie członkostwo w czymś takim, czy membership, czy jakkolwiek, to nie wiem, jak się po polsku nazywa, bo członkostwo to chyba jest dobre należenie do jakiejś takiej społeczności. No to jest pewien mindset też sprzedaży, ale też pewien mindset organizacji, tak? Czyli wykorzystuję, komunikuję pewien mindset, w którym tak naprawdę będę udostępniał jakąś wartość ludziom w zamian za ich znowu przewidywalne opłaty. Mhm. Tak? No i teraz patrz. Co ci to może dawać? Nie wiem, subskrypcja Nike. Kojarzysz? Nie wiem, czy lubisz Nike. Jesteś ty team Nike czy team Adidas?
Ja jestem New Balance, team New Balance.
Team New Balance. No dobrze, ale teraz zobacz. Jak należysz sobie do takiego teamu Nike, no to po pierwsze, no oczywiście masz tam darmową dostawę i tak dalej, ale masz na przykład dostęp do produktów wcześniej, masz dostęp do produktów kastomizowanych, albo możesz sobie skastomizować produkty, masz dostęp do produktów, które są tylko i wyłącznie dla ludzi należących do tej społeczności. No nie? Mhm.
I czy to jest dla ciebie atrakcyjne? No. To jest dla ciebie atrakcyjne.
Znaczy ja mam to gdzieś, no nie? Czekaj, muszę to zamknąć okno, bo coś mi tutaj dźwięk wydaje dziwny. Mhm.
No właśnie do tego chciałem powiedzieć, że ja na przykład w kwestii mody jakoś mnie to w ogóle nie kręci, więc ja nie wiem, czy no, ja jestem w stanie...
Stare dziady po prostu.
No, jesteśmy stare dziady, tak? Albo wiesz, no... No już nie, już dobra, chciałem dorzucić, ale whatever. W każdym razie, ja nawet nie konsumuję pewnie tych butów, które są, wiesz, konsumuję jedną, dwie pary butów w roku i mi to w zupełności wystarcza, więc dostęp do czegoś szybciej, jak ja zawsze jestem z tyłu, mnie to nie kręci.
Nie? Butów, ale chodzi mi o, no dobrze, a to co cię kręci i czy w tym obszarze, którym cię to kręci, to byłbyś w stanie zapłacić za coś takiego?
Jeżeli...
O, sauny cię kręcą. O.
No.
Kręcą cię sauny, no nie? I teraz należy do Stowarzyszenia Sauniarzy?
Polskie Towarzystwo Saunowe rzeczywiście jest, ale nie należy, ale jakby to będzie obiekt, tu jest taka idea, że to będzie obiekty, tak? Możesz być członkiem, powiedzmy, że to jest bardziej od strony infrastruktury, organizacja zawodów i tak dalej, więc jakby też nie czuję, że musiałbym w tym być, bo tutaj należę do obiektu, który, czy tutaj korzystam z tego, a nie tak globalnie, więc tu jest trochę inny model. Natomiast, a de facto siedzę w koszulce sauna mistrzowskiej. To też nie umawialiśmy, ale tak wyszło, bo jestem saunamistrzem, czy byłem już saunamistrzem, ciężko stwierdzić, dawno tego nie robiłem. Ale na twoje pytanie, czy byłbym w stanie zapłacić, myślę, że dowolną, jeżeli
nie
czuję
wiem, miałbyś
potrzebę...
większy ręcznik, rozumiesz? Jakby...
Większy ręcznik, większy...
No, ja się nie znam na sound, bo miałbyś lepszy olejek premium.
Lepszy olejek premium. No, myślę, że mówię, jeżeli to by była rzecz, obojętnie już czy saunowa, czy nie saunowa, z której chciałbym dużo korzystać, to tak, uważam, że to jest bardzo dobry model. Tak już generalizując bardziej, ale wydaje mi się, że to jest kwestia konkretnej sytuacji. Jeżeli pytasz mi się, czy chciałbym być w klubie Nike, Adidas, czy jakimś innym, czy nawet New Balance, bo akurat mam ileś parę butów z New Balance'a, myślę, że nie. Natomiast jeżeli to jest rzecz taka, powiedzmy, tak jak potrzebuję do pracy storyline'a 360, to jest dla mnie no-brainer. To się po prostu nie zastanawiasz. Po prostu musisz to mieć. Ja chcę w tym być, ja chcę mieć wszystko, chcę mieć wszystkie opcje, żeby nikt mi nie powiedział, że nie chce ze mną współpracować tylko dlatego, że czegoś nie mam. I więc tutaj jest bardzo duże spektrum tych usług.
No i akurat w storyline'ie community jest za darmo, jak gdyby, no nie? Nawet dla ludzi, którzy nie mają...
Tak.
Storyline, to community, ta społeczność jest za darmo. Ale dlaczego o to pytam? Bo teraz zobacz, jak bardzo, nawet na tym przykładzie, który teraz mówiliśmy, Nike mam to gdzieś, coś tam mam to gdzieś, ale w saunach już mnie to kręci. No nie? Zobacz, jak to fajnie filtruje klientów. Nie?
Okej. Okay. No, jest to ciekawa perspektywa, no ale...
Jak to fajnie selekcjonuje ci klientów, ale też, uwaga, o czym ja myślę, to w jaki sposób taki model przynależności do pewnej społeczności, przynależności do pewnej grupy, przynależności do pewnej idei, wartości, jakkolwiek sobie to tam nazwiemy, no nie? Jak on sprawia, że ta organizacja, która to dostarcza, może o ciebie dbać? Wiesz, bardziej niż tworząc masowy produkt. Tworząc produkty, rozwiązania dla takiej społeczności, ty, moim zdaniem, taka firma może lepiej odpowiadać na potrzeby tej społeczności.
Tutaj się zgodzę, bo z reguły, żeby być w tej społeczności, to musisz albo wypełnić jakiś formularz, albo mieć jakąś kartę, albo mieć dostęp
coś,
przez internet, albo stworzyć konto. Więc przynajmniej nie, pudełko może kupić każdy. Idziesz do jakiegoś tam sklepu, kupujesz pudełko, wychodzisz, nie wiadomo, kto jest tym klientem tak naprawdę, nie? Natomiast tutaj, mając te konta, wszystko podłączone do internetu, no jakby przynajmniej masz jakiś kontakt z tym klientem i też kanał inny sprzedaży, nie? Więc to też jest istotne.
No właśnie, wiesz, że jakby o tym myślę, że to jest też obszar ten właśnie już nie tylko subskrypcyjny, ale ten obszar taki membership, że możemy to w sposób sensowny doprowadzić do sytuacji, w której taka społeczność będzie bardzo korzystała z tego, co my dostarczamy, nie?
No tak, na pewno jakaś taka kwestia dopasowania tutaj się... Ja się zacząłem też zastanawiać, na ile osoba, czy marka osobista mogłaby być subskrypcją. Co ty myślisz?
Myślę, że mogłaby być, bo teraz zobacz, jakby myślę, że takie rzeczy były już, że na przykład dołączasz do klubu czegoś tam. No nie, ale żeby być w tym klubie, no to musisz coś posiadać, albo musisz coś kupić, tak? Czyli opłacić członkostwo na przykład, no nie? Myślę, że to jest spoko, no nie?
Okej, okay, bo ja tu mam taki przykład, jest pucek.com, to jest właśnie o technologii, o Web 3.0, trochę z pogranicza biznesu i informatyki taki serwis, i on ma na przykład newsletter, który jest w jakiejś tam formie płatnej i zbiera dużo takich technologicznych rzeczy. Są też jakieś tam treści demowe, gdzieś tam się obiliśmy przez to, że widziałem go na jakimś nagraniu i słuchałem i też ma swój podcast, więc jakby wielowątkowo gdzieś tam marketingowo działa, ale to jest dla mnie przykład takiej marki osobistej, która jest subskrypcyjna. Jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, że marka osobista może być w subskrypcji. No bo de facto kupujesz to, co jest wytworem jakby umysłu, czy wytworem czasu poświęconego na przeszukiwanie tych informacji o tych technologiach w postaci newslettera, nie?
No płacisz komuś za pracę po prostu jego, nie? No ale to jest, wiesz, to jest tak samo jak ja mam, nie wiem, Patronite do podcastu rowerowego, tak? To jest trochę odwrócony model subskrypcyjny, tak? Ale ciągle.
No nie? Tak, no też jakby do tego, tak, tutaj jest newsletter, tutaj jest
to jest podcast,
jest osoba,
no nie?
Jest
tylko
podcast,
wiesz,
nie?
Tutaj trochę działa inaczej, bo tu jest paywall, to jest odwrócone, tak, bo tu jest paywall i te treści są zamknięte za paywallem, no nie, i musisz dać 500 rocznie, żeby mieć dostęp do tych treści, no nie. I gdyby to były treści e-learningowe z branży L&D i tak dalej, to bym się chyba długo nie zastanawiał. Sprawdziłbym tam, wiesz, przez miesiąc, dwa, trzy, czy to ma sens i myślę, że spokojnie, jeżeli ktoś by mi odrobił zadanie i dostarczył super treści z branży learning development, to ja bym zapłacił 500 rocznie.
Myślę, że też, bo w tej naszej branży jest jeden problem, że jak z reguły jak wpiszesz, jaka jest najwyższa góra na świecie, to dostajesz precyzyjne odpowiedzi. Jak wpiszesz, jak zrobić dobry e-learning, to tej odpowiedzi mam wrażenie, że w tym, przynajmniej na tych pierwszej stronie, drugiej, trzeciej Google tego nie dostaniesz.
Nie, no nie dostaniesz. Dostaniesz taki marketingowy content firm, które robią e-learning, a nie dostaniesz konkretu, tak? Mhm. Dlatego mi się na przykład czasami zdarza przeszukiwać, nie wiem, bazę ATD pod kątem czegoś tam. No nie, czy wiesz, jakby przeszukiwać stronę pod kątem jakiejś tam treści. No ale teraz zobacz, nie idąc w kierunku Patronite'a, bo to jakby, tak jak mówię, patrzę na wprost na pucek.com, no nie? Co dostajesz? Cotygodniowy newsletter, społeczność ekspertów, spotkanie networkingowe, baza raportów, baza wiedzy, ekskluzywne oferty pracy, faktury dla firm, wstęp do machine learning. No nie? Czyli dostajesz content, dość unikalny content za 499 zł rocznie, czy tam za 49 zł miesięcznie. I to jest za paywallem i zobaczmy, czy to zadziała. No nie? I tyle, tak? I mamy 1800 subskrybentów. Super. Nie? To jest dużo. Jeżeli to działa, bo jakby nie wiem, czy to działa. Jeżeli to działa, to gratuluję, high five i to jest dokładnie coś, co myślę, że moglibyśmy kiedyś zrobić.
No właśnie tak miałem, mam takie przemyślenie, czy w naszym świecie możemy to zrobić teraz? Pewnie możemy, no co, nie możemy, no możemy. No.
Wiesz, jak nie było podcastu rowerowego, to ja sobie go zrobiłem po prostu, wiesz? Wiesz o co chodzi, jakby chciałem, żeby był podcast rowerowy, a go nie było, to sobie zrobiłem.
Ale w tym kontekście naszego tego świata myślę, że to ma sens, to wymaga też stałego dorzucania tych treści, nie? No bo jeżeli jesteś, jakby kupujesz kurs, sam jeden kurs, no to, to on się wyczerpie, że tak powiem, już go zrobisz, nie? A tutaj
wiesz,
musi być jakaś
tak,
coś dodatkowego.
Tak, dlatego widzisz, no ja od dłuższego czasu, wiesz, udostępniłem ci bazę tych wszystkich moich artykułów, które tak pisałem jest. I tak dalej, no nie? Tam jest ile ich? Z 60 sztuk pewnie?
Chyba 80.
Jest, czy z 80 sztuk? Tego jest dużo, no nie? I tak na przykład widzisz, nie wiem, przeczytałem książkę, zrobiłem sobie z niej notatki, spokojnie patrząc, i to trochę się będę teraz wyśmiewał, ale patrząc na ilość moich notatek i patrząc na content, który jest w przeciętnym e-booku w internecie, to na 4 e-booki by mi starczyło, no nie? Bo to jest 4 strony tekstu, więc jak patrzyłem na większość e-booków, które widziałem, to tak mniej więcej po stronie tekstu ma e-book, no nie? Dużo grafik, dużo jakichś pierdół w środku i tyle, no nie? Ale wiesz o co, ja myślę, że to wyoutsourcowanie czyjegoś mózgu do tego, żeby zrobił ci opracowanie z takiej książki, albo opracowanie z takiej subskrypcji, albo taki podcast jak ten, to jest coś, za co można zapłacić. Mhm. Wiesz, ktoś ci wyciągnie z książki, nawet jeżeli ktoś by ci wyciągnął z książki, jak ja sobie tutaj wynotowałem na przykład 4 cele, kiedy chcesz wejść w model subskrypcyjny i chcesz ustalić cenę, no nie? To wiesz, to są takie rzeczy, które ktoś przeczytał kilkaset stron książki I teraz ci jest w stanie takie coś podać na tacy, no nie?
Czy
To ma wtedy wartość, nie?
myślisz, że w tym modelu właśnie o to chodzi, żeby dostawać na tacy? Że to jest jakby to coś, co sprawia, że albo to się nadaje, bo to pewnie nie każda usługa się nadaje, tak, do tego, ale żeby to się nadawało w ogóle do bycia subskrypcją?
A to ja ci powiem, jakie jest moje myślenie, bo ja, jeżeli myślę o tym w kontekście, co ja mógłbym zrobić w świecie L&D i co bym, jak ja bym to chciał zrobić, no to to po pierwsze to, żeby pokazać pewne modele i pewne strategie i pokazać, jak je wdrożyć. Na takiej zasadzie pokazać, jak je wdrożyć, że załóżmy, jeżeli pokażemy model EDI i mamy etap analizy, ale tak naprawdę przed tym całym EDI powinien nastąpić jakiś kick-off projektu. No nie?
Tak jest.
To ja myślę sobie tak, jeżeli mówimy kick-off projektu, co potrzebujesz do kick-offu projektu? Potrzebujesz takie i takie dane, potrzebujesz informacji na temat tego, kogo zaprosić, jak zaprosić, kim są interesariusze tego projektu, a potem potrzebujesz mieć szablon prezentacji, wypełnić sobie te treści i pójść na prezentację i mieć nawet napisane intro, outro i tekst na slajdach w notatkach. Rozumiesz, że jakby ja tak o tym myślę, że jeżeli miałbym kiedykolwiek robić taką społeczność, to tak musiałoby działać. I to byłaby jedna warstwa. Czyli takie naprawdę, wiesz, nie mięso mielone, tylko po prostu, wiesz, taki 3-kilowy T-bone tam powinien leżeć i żeby każdy mógł sobie z niego kawałek ugrillować dla siebie. Ale tam powinna być też warstwa komunikacji, warstwa, która będzie sytuacją, w której będzie można rozmawiać z kimś, wymienić się jakimiś informacjami. I co mnie bardzo wkurzyło na kursie Casey'ego Neistata, to, że nie masz nawet jednego spotkania live, w którym mógłbyś zadać takie pytanie. Nie masz takiej możliwości. Nie miałeś możliwości dokupienia sobie, nie wiem, za $5000 sesji z tym człowiekiem, żeby, wiesz, jakby zadać konkretne pytanie, żeby się skonsultować, nie?
Pytanie, czy to jest kwestia celowego działania, czy to jest kwestia bronienia się przed efektem skali, który tego kursu, jak mówiłeś, dotknął, czy to jest kwestia nieświadomości i wiesz...
Nie wiem, ja się
może
boję,
Casey
widzisz...
będzie słuchał naszego podcastu,
może.
To wyciągnie
ja się
sobie
boję,
to.
Ja się boję, może pan Pucek też będzie słuchał, ale pan Pucek, jak mówi, że ma 1800 osób w newsletterze, 1800 subskrybentów, to już jest moim zdaniem taki poziom, gdzie już społeczność sama musi się jakby tam rozwijać. No nie, ale wiesz, jakby mi się to podoba. Newsletter, baza wiedzy, społeczność, zniżki na produkty, usługi. Fajnie. Tak? Mi się to podoba. A ja bym w to szedł. Dlaczego? Bo taka społeczność, pomyśl o sobie o tym, taka społeczność subskrybentów może pozwolić na przykład przygotować raport o, nie wiem, VR-ze w e-learningu. No nie?
Albo
może
w ogóle
pomóc...
jakikolwiek raport o rynku e-learningu w Polsce, który byłby dostępny.
No właśnie. Wiesz, o czym myślę, że jakby to może być sposób na to, żeby pewne rzeczy zrobić. To może być sposób na to, żeby, nie wiem, robić wywiady, robić webinary, robić coś, ale pod egidą czegoś, no nie? Nie za darmo. I właśnie tutaj wiesz, jak ci mówię o tych czterech celach, czy pięciu celach, kiedy ustalasz ceny na takie subskrypcje z tej książki, to pierwszy punkt jest never give anything away without solid rationale. Skończyły się czasy dawania za darmo. Nie dawaj niczego za darmo, chyba że masz bardzo mocne przesłanki, które za tym idą. No nie?
A myślę, że musimy uspokoić naszych słuchaczy, że podcast e-learning robię za tydzień nie będzie za paywallem i to nie jest to, że właśnie próbujemy wam to ogłosić.
Nie, zupełnie, wiesz, nie, bo mamy z tego radość, mamy z tego fan, robimy sobie to okej, okay, tak? Ale jakby wiesz, jeżeli będziemy chcieli zrobić takie coś, jak dać jakieś treści za paywallem, to muszą być unikalne treści, których nie ma i których nie było i które są takim, wiesz, właśnie tym kawałkiem steka.
Ja myślę, że w kontekście właśnie tego, co robi Pucek, ale i to też jest takie myślenie, że to, fajnie to powiedziałeś, że to, że użytkownicy jakby się składają, trochę takie myślenie patronite'owe, użytkownicy się składają na to, żeby dopiero też wytworzyć te treści, które będą unikalne, tak? Trzeba pojechać na drugi koniec Polski, zrobić z kimś wywiad, to trzeba wsiąść, pojechać, zapłacić za benzynę, autostradę i wszystko inne za czas i to też, to z jednej strony daje tobie spokój jako twórcy takiego miejsca do tego, że możesz się temu poświęcić i głód ci, że tak powiem, nie zajrzy w oczy, a z drugiej strony daje to szansę, że my wspólnie jako społeczność składamy się na narzędzia, które każdemu z nas są potrzebne. I to jest rzecz, która taka teraz dopiero do mnie gdzieś tam dotarła, że to nie jest, że ja mam dostęp już do tych treści, ale jako społeczność na przykład możemy zdecydować, jakie te treści miałyby być. Mhm. Okej, okay, my za to płacimy, no tak, ale też mamy jakiś głos do tego, żeby powiedzieć, co będzie.
Oczywiście, ale na przykład zobacz, mamy, nie wiem, ekspertkę od dostępności Asię Ksieniewicz, tak?
Mamy, znamy ją, tak.
Znamy, mamy. I teraz ja bym chciał zamówić u niej serię webinarów o dostępności i udostępnić ją takiej uczącej się społeczności, tak? Jesteś, należysz do tej społeczności, proszę bardzo, masz do tego dostęp za, nie wiem, x złotych miesięcznie, czy rocznie, czy jakkolwiek, no nie? Mhm. Ale ja bym chciał jej za to zapłacić, tak? Albo na przykład, nie wiem, wziąć Sławka, jak już sprzedał te karty dzięki nam za miliony monet i jeździ teraz Maybachem. Nie, Sławek nie...
Między innymi nam, dlatego że dlatego jeździ Maybachem, bo nam sprzedał.
No tak, nie no, of course. Jasne. Ale ja chciałbym móc ludziom płacić za to, że dostarczą ci świetną treść. Nie zawsze, wiesz, nie zawsze letnia szkoła e-learningu i na żebry, tak? I weź, nagraj. Nie? Znaczy, żartuję, nigdy nie było żebrania, ale gdzieś może czasem. Ale wiesz, ludzie to robili dlatego, że mamy jakieś wzajemne relacje i zaufanie. A ja chciałbym po prostu przyjść i powiedzieć, dobra, ile kosztuje kurs? 16 tysięcy? Super, proszę bardzo, masz 16 tysięcy, zrób to świetnie. Mhm. Nie? I to gdzieś, kurde, To jest dobry pomysł, myślę.
Tu jeszcze dochodzi to, że jest ten nowy trend związany z Web 3.0 i tak dalej, czyli de facto nie takim dostarczaniem treści, ale budowaniem społeczności wokół treści i budowaniem tak zwanego DAO, czyli tego miejsca zarządzającego do tego, że to ludzie mogą decydować, co będzie tworzone. Okej, okay, potrzebujemy, tak jak mówiliśmy, wywołaliśmy tutaj Asię Ksieniewicz, potrzebujemy z dostępności kurs. Ludzie na to zagłosowali, bo są jakby tutaj z nami. Jest głosowanie i to może też wyznaczać kierunki, w jakim my się rozwijamy, nie? No, to jest też fajna perspektywa.
Tak, to jest fajne, a jak już myślimy o Web3, to wyobraź sobie, generujesz tokeny za dostęp do takiej treści, no nie? To już kiedyś rozmawialiśmy o tym. Gdzieś jest taka myśl, która gdzieś chodzi mi po głowie. Generujesz token jakiegoś, nie wiem, e-learningowego pirata. No śmieję się. Aha. Generujesz token, czy on będzie graficzny, czy nie, to tam whatever, tak? Ale to jest non-fungible, tak? Czyli jest jakby NFT. I masz ten token i generujesz na przykład takich tokenów 2000. Masz 2000 osób, które należą do twojej społeczności. I nie więcej. I teraz, jeżeli ktoś chce do niej należeć, to musi sobie taki token kupić. Tak, a ktoś, kto już nie chce należeć do takiej społeczności, to może taki token sprzedać. Mhm. Bo wiesz, jakby trzeba liczyć się z tym, że czyjaś żywotność w danej społeczności, tak jak rozmawialiśmy z Markiem Jankowskim o jego słuchaczach, tak? Że ktoś dołącza, jest tym słuchaczem i wyrasta z tego bycia słuchaczem, no nie? Albo nie wiem, ktoś się zmieni branżę i tak dalej. I teraz wiesz, wystawia na giełdę otwartą taki token, ktoś sobie może go kupić, no nie? I to jest też ciekawa opcja, że wiesz, że jakby nie rozcieńczasz tej społeczności, tylko masz taką społeczność, wiesz, która no, wie, że na przykład elitarną. Co jest ciekawe. Z jednej strony elitarną, ale zobacz, to jest ciekawy model, bo im ta społeczność będzie lepsza i będzie zmotywowana do tego, żeby sama się rozwijać, żeby być coraz lepsza, żeby mieć coraz lepsze treści, tym te tokeny będą droższe. Bo tym więcej ludzie będą w stanie zapłacić, żeby do takiej społeczności się dostać.
Zgadza się. Popyt, podaż, jakby, przecięcie.
No to jest ciekawy koncept, no nie? Po prostu.
Mhm. No to Piotrze, no koncept mamy.
No, popłynąłem. Wiesz, jakby, ale ja autentycznie o tym myślę. Kwestia jest taka, że no, Wiesz co, jestem ciekawy feedbacku naszych słuchaczy. Jestem ciekawy. Zadam takie proste pytanie. Ile bylibyście w stanie zapłacić miesięcznie za dostęp do online'owej społeczności związanej z L&D, która dawałaby wam podstawowe narzędzia? Takie gotowce, takie szablony, prezentacje, szablony PowerPointowe, Wordowe, Excelowe, opisy, definicje, podejścia. I to jest tylko pytanie naszych słuchaczy. Ile byście w stanie byli zapłacić, jeżeli w ogóle, za dostęp do takiej społeczności, która by wam po prostu ułatwiała pracę?
Ja bym właśnie dodał do tego to, co dodałeś na końcu, że jeżeli byście nie byli w stanie tego zapłacić, to też by była ciekawa informacja, mhm, że na przykład w tej branży nie ma takiej potrzeby, nie? Mhm. Czyli czy i za ile?
I dlaczego nie 1000?
253.
Tak jest, 420. Dziękuję bardzo.
Dzięki, Piotrze.
Do usłyszenia za tydzień.
No dzięki, cześć, hej.